Dobrze znów być z wami. Niektórych gości nie znam, niektórych znam. Z niektórymi przeżyłem bardzo wiele. Cieszę się, że po jakiejś przerwie możemy się razem widzieć. Tych, których nie znam, chcę powiedzieć, że jest to miejsce otwarte dla was. Zawsze będziecie tu mile widziani, możemy wspólnie razem poznawać Boga, szukać Bożego oblicza. Śpiewaliśmy pieśń Otwórz me oczy, Panie. Czy widzimy taką potrzebę? Kto z was widzi taką potrzebę? Otwórz me oczy, Panie. Przyszedł na to miejsce z tym pragnieniem otwórz me oczy. Jeżeli zgadzacie się z tymi słowami, to dobrze. Jest problem, jeżeli ktoś nie widzi takiej potrzeby. Nie widzi takiej potrzeby, aby Duch Święty zadziałał w jego życiu, wykorzystał ten czas i przemówił, otworzył oczy. Przejdźmy do Bożego Słowa. List apostoła Pawła do Rzymian, 2:1. Przeto nie możesz wymówić się od winy, człowiecze, kimkolwiek jesteś, gdy zabierasz się do sądzenia. W jakiej bowiem sprawie sądzisz drugiego, w tej sam na siebie wydajesz wyrok, bo ty czynisz to samo, co osądzasz. Chciałbym w uzgodnieniu z pastorem kontynuować rozważanie listu do Rzymian. Rozważaliśmy 1, natomiast chciałbym dalej z Bożą pomocą kontynuować. Po Ewangeliach, Dziejach Apostolskich jest list do Rzymian. Dlaczego znajduje się właśnie tutaj, na pierwszym miejscu? Ktoś udzieliłby odpowiedzi, bo to był pierwszy list napisany przez apostoła Pawła. Nie. Pierwszym umieszczonym w Biblii listem napisanym przez apostoła Pawła był pierwszy list do Tesaloniczan. Sądzę, że zajmuje pierwsze miejsce, ponieważ Kościół w mądrości danej przez Ducha Świętego zdawał sobie sprawę z jego pierwszorzędnej ważności. List do Rzymian jest przede wszystkim listem dotyczącym spraw fundamentalnych. Spójrzcie na historię Kościoła, a znajdziecie potwierdzenie. Znajdziecie słowa, że jest to najbardziej głębokie z istniejących dzieł. Apostoł Paweł pisze list do grupy chrześcijan w mieście Rzymie, metropolii ówczesnego świata. Pisze do chrześcijan, którzy w większości są poganami. Możemy zauważyć, że w służbie, w powołaniu apostoła Pawła są dwa zadania. Pierwsze zadanie, obrona wiary chrześcijańskiej przed Żydami, jak i przed judaizmem, pogodzenie nauczania Starego Testamentu z Nowym Testamentem. Drugie ważne zadanie to apostolstwo pogan. Bóg w sposób doskonały użył apostoła Pawła. Gdy przejrzymy się Biblii i zwrócimy uwagę na ludzi, których Bóg używał w sposób szczególny, zobaczymy, że w każdym przypadku byli to wyjątkowi ludzie, uzdolnieni ludzie, ludzie o doskonałych umiejętnościach, ludzie, których Bóg przygotował w niezwykły sposób. Na przykład spójrzmy na Mojżesza, na jego naturalne zdolności, na jego wykształcenie na dworze Faraona. Jakie to miało znaczenie w służbie, w zadaniu, które wykonał? Co mam na myśli? w naturalnych uzdolnieniach nie ma nic złego. To Bóg wyposaża wszystkich ludzi w naturalne zdolności. I na tym miejscu jest wiele osób, które mają niesamowite zdolności, dar, talent od Boga. Nie mają może daru, żeby stanąć za kazalnicą, żeby poprowadzić śpiew, a mają inne uzdolnienia. I to jest bardzo cenne i Bóg chce to wykorzystać dla swojej chwały. Oczywiście naturalne dary, uzdolnienia z pewnością nie mogą prowadzić nas do wywyższania, do tego, żebyśmy na nich polegali albo żebyśmy się nimi chlubili, ale Duch Święty chce je kontrolować. Bóg chce, żebyśmy nasze dary, talenty przynieśli do Niego, oddali Jemu, a On użyje je dla swojej chwały. Dlaczego o tym mówię? Niektórzy ludzie zdają się myśleć, iż poza tym, iż człowiek się nawróci, że otrzymuje dar Ducha Świętego, nic więcej się nie liczy. Powiadają, że to już wszystko, co jest konieczne. Naturalne uzdolnienia w ogóle się nie liczą, nie mają żadnego znaczenia. Gdy rozważamy list do Rzymian, popatrzmy na apostoła Pawła, autora tego listu. Był Żydem. Ale wiemy, że też wyjątkowym. Pisze o sobie w liście do Filipian w 3:5-6. Obrzezany dnia 8, z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, hebrajczyk z hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek bez nagany. Sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek bez nagany. Możemy sobie wyobrazić, jakim był Żydem. Czytając Pismo Święte, wiemy, że znał grecką kulturę, posiadał obywatelstwo rzymskie i Bóg używa go w cudowny sposób. Chciałbym przez to zachęcić nas wszystkich, może szczególnie młode pokolenie. Myślę, najlepszą zachętą będą słowa z przypowieści Salomona. Dzisiaj było wspomniane o człowieku, który posiadał mądrość, Bożą mądrość. I tam jest powiedziane tak. Początek mądrości jest taki. Nabywaj mądrości. Za wszystko, co masz, nabywaj rozumu. Za wszystko, co masz, nabywaj rozumu. Młodzi bracia, siostry, dzieci, nabywajcie. Te uzdolnienia, które mamy, rozwijajmy się w tym, aby oddać to Bogu, a Duch Święty, aby wykorzystał to dla Bożej chwały. Przechodząc do wersetu 1-2. Podstawowym naszym zadaniem będzie zrozumienie kontekstu. W wersecie 16:1 apostoł wprowadza wielki temat całego listu. Ewangelia, poselstwo od Boga, które jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Apostoł Paweł, mówiąc o tym, że został powołany do zwiastowania Ewangelii, że jest gotowy, aby poświęcić swoje życie, mówi również, dlaczego jest gotowy. Dlaczego opowiadanie Ewangelii jest dla niego najistotniejsze. W 1 rozdziale rozważaliśmy, że jest gotowy, żeby głosić Ewangelię wszędzie, w każdym miejscu. Jest gotowy na trud, jest gotowy na przeciwności, jest gotowy oddać swoje życie. Dlaczego? Nie mówi, że dlatego, aby wielu, którym się nie powodzi, którzy mają jakieś problemy, którzy ponoszą porażki, aby oni stali się zwycięzcami. Nie mówi, że chce przyjść zwiastować Ewangelię, bo coś szczególnego przeżył i teraz chce im opowiedzieć. Ale mówi, że jest gotowy, aby głosić Ewangelię, ponieważ sąd Boży ciąży nad człowiekiem. Ewangelia, którą głosił apostoł Paweł, nigdy nie była skupiona na człowieku. Zawsze niezmiennie była skupiona na Bogu. Widzimy tutaj wzór. Mówiliśmy o tym. Pismo wskazuje, że zwiastowanie Ewangelii zaczyna się od gniewu Bożego. Nie od potrzeb ludzi jako takich. Nie od rzeczy, które ich martwią. Nie od ich nieszczęść. Ale od relacji, związku z Bogiem. A więc w wersecie 16 apostoł Paweł mówi o Ewangelii. Jest to usprawiedliwienie od Boga. To Bóg obdarzył człowieka sprawiedliwością. Sprawiedliwością wiary. Nie sprawiedliwością wypracowaną przez człowieka. W 18 wersecie 1 rozdziału mówi, dlaczego jest to konieczne. Dlaczego konieczne jest usprawiedliwienie? Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności, nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Ponieważ człowiek jest grzesznikiem. Wszyscy zgrzeszyli. Dlatego zwiastowana jest Ewangelia. Ewangelia, która mówi o usprawiedliwieniu. Ponieważ człowiek grzesząc jest winnym i ciąży na nim sąd Boży. Pamiętacie, mówiliśmy o tym, że Boże Słowo objawia istotę, charakter grzechu. To jest bezbożność i nieprawość. Nie jest to samo. Nie są to słowa używane zamiennie. Widzieliśmy to, mówiąc o zakonie, dwie tablice. Pierwsza odnosi się do naszego związku, relacji z Bogiem. Stąd też pierwszym określeniem związanym z grzechem jest bezbożność. Druga zajmuje się naszym zachowaniem wobec innych ludzi, nieprawość. Bóg jest na pierwszej tablicy, człowiek jest na drugiej tablicy. Jakiekolwiek przekroczenie tego, co zostało zapisane, na której z nich jest grzechem. To jest nauczanie Pana Jezusa. Gdy pewnego czasu uczony w piśmie przyszedł, Panie, powiedz, które przekazanie jest najważniejsze? Które przykazanie jest pierwsze? Pan Jezus odpowiedział, będziesz wtedy miłował Pana Boga swego. Drugie, będziesz miłował bliźniego. To jest dokładnie ta sama rzecz. Pobożność i prawość. Istotnie ważne, abyśmy rozumieli, że te dwie kategorie obejmują grzech. Zostaliśmy stworzeni, żeby żyć dla Bożej chwały, żeby przynosić chwałę dla Boga, żeby czcić Boga. Niektórym wydaje się, skoro nie kradnę, skoro nikomu nie robię krzywdy, to nie jestem winny grzechu. Ale istota grzechu, Boże Słowo mówi, to jest bezbożność. To jest nasza relacja. Czy żyję dla Boga? Czy przynoszę chwałę dla Boga? Czy czczę Boga? Bo po to zostałem stworzony. Dalej, w pozostałej części rozdziału Bóg mówi, że okazuje swój gniew przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości pogan. Przez to, że ich opuścił, porzucił, wydał niecnym zmysłom. Mówiliśmy o tym, że Bóg usunął granice. Gdy człowiek odwrócił się od Boga, gdy człowiek zamiast oddawać Bogu chwałę, człowiek zapragnął innych rzeczy, Bóg usunął granice, aby człowiek czynił te obrzydliwości, o których jest wspomniane w pierwszym rozdziale. To, jak widzieliśmy, jest dowodem na istnienie Bożego gniewu przeciwko grzechowi. Zanim rozważymy drugi rozdział, powinienem wam zadać zadanie domowe, o czym mówi Pismo Święte w pierwszym rozdziale listu do Rzymian. Wtedy każdy mógłby naocznie przekonać się, czy właściwie zrozumiał pierwszy rozdział. Słuchając nauczania zawartego w pierwszym rozdziale, mamy człowieka, który słuchając mówi amen. racja. Pawle, całkowicie się z Tobą zgadzam. To, co mówisz na temat sprawiedliwości, to, co mówisz na temat grzechu pogan, całkowicie się z Tobą zgadzam. To, co mówisz o gniewie, całkowicie się z Tobą zgadzam. Ale apostoł Paweł odpowiada, nie ma przeto usprawiedliwienia dla Ciebie, kimkolwiek jesteś, człowiecze, który sądzisz. Oto nasz kontekst. Innymi słowy, wielkie pytanie, jak rozumiemy słowo zawarte w nauczaniu pierwszego rozdziału listu do Rzymian? Czy uchwyciliśmy znaczenie? Czy zgadzamy się z tym, co mówi Bóg? Czy zgadzamy się z tą Ewangelią, którą zwiastował Pan Jezus, którą zwiastowali apostołowie? Czy też raczej myślimy, że się zgadzamy? Raczej przyjmujemy postawę, że myślimy o tym, co mówi. Czy odnosimy ją do siebie? Pierwszy werset pokazuje nam obraz człowieka, który nie zrozumiał. Człowieka, który mówi, zgadzam się z Tobą. Zgadzam się z Tobą w pełni, apostole. A apostoł Paweł odpowiada, to nieprawda. Myślisz, że się zgadzasz, ale tak nie jest. I zamierzam Ci to udowodnić. Dlatego Biblia zajmuje się takim człowiekiem. Jest to słowo skierowane do nas. Będę chciał poruszyć coś bardzo ważnego. Coś, co jest gdzieś w głębi nas. Pytanie, które niektórzy zadają i należy zadać, kim jest ów człowiek? Rozumiem, że to słowo skierowane jest w pierwszym rzędzie do Żydów, lecz także do każdego innego człowieka trwającego w takiej postawie. Twierdzę tak z następującego powodu. Położony akcent fragmentu, który czytaliśmy, dotyczy sformułowania, który sądzisz. Sąd i potępienie to cecha Żydów w tym szczególnym czasie. Żydzi tamtej doby podzielili cały świat jakby na dwie grupy. Żydów i nie Żydów. I postawa względem tych drugich to było całkowite potępienie. I po pierwsze, Żydzi myśleli, że gdy apostoł Paweł mówi, gniew Boży objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości, potępia pogan. Tylko dlatego, że są poganami. Po drugie, myśleli, że to nauczanie, te słowa ich nie dotyczą, dlatego, że są Żydami. Muszę dodać coś więcej. Żydzi uważali, że słowo Boże, mówiące o gniewie nad poganami, po prostu dlatego, że byli poganami. Nie ze względu na to, co czynili, tylko dlatego, że byli poganami. Dokładnie w taki sam sposób uważali, że wszystkie te słowa ich nie dotyczą, dlatego, że byli Żydami, bez względu na to, jak żyją. I może jeszcze kilka słów, żebyśmy spojrzeli z lotu ptaka na cały drugi rozdział, który, jak Bóg pozwoli, będziemy rozważać. Żyd opierał się na tym, że jest Żydem. Gdybyś wskazał argumenty, że to nie wystarczy, odpowiedziałby, Bóg dał nam prawo. A to argument, że jesteśmy Jego ludem. Jesteśmy zbawieni. My mamy prawo. Nikt inny. Popatrz na tych wszystkich pogan. Oni nie mają prawa. Bóg do nas przemówił. Bóg dał nam prawo. Po trzecie, mamy silniejszy argument. Obrzezanie. Jak możesz twierdzić, że my i poganie jesteśmy jedno? Takie było ich stanowisko. I apostoł Paweł w drugim rozdziale rozprawia się z tymi poglądami. Z pierwszym poglądem do 6 wersetu, do 16, 17, 24. Bierze pod uwagę argument posiadania prawa. Od 25 do końca rozprawia się z argumentami obrzezania i jego znaku. Jeżeli Bóg pozwoli, rozpatrzymy te argumenty szczegółowo. Dzisiaj chciałbym, abyśmy odnieśli to, co dotychczas rozważaliśmy do siebie. Prosiłbym was bardzo o skupienie. Prosiłbym was bardzo, abyście przeanalizowali to, o czym za chwilę będziemy mówić. Ponieważ będziemy mówić o grzechu. Będziemy mówić o tym, co jest mniej widoczne, a jednak ma miejsce w naszym życiu. Biblia została napisana dla przykładu i naszego pouczenia. Chwałą Bożego Słowa jest to, że zawsze jest na czasie, zawsze jest na miejscu. Nie jest to pogląd konfrontujący człowieka 2000 lat temu. Jest tak samo prawdziwy teraz, jak był wtedy. Możemy to słowo również odnieść do nas. Możemy poprzez to słowo również usunąć, oczyścić nasze życie. Jest tutaj, jak rozumiem, kilka przerażających lekcji. Biblia, tak jak wspomniałem, ujawnia naturę grzechu. W pierwszym rozdziale Biblia ukazywała grzech, który jest widoczny. W drugim rozdziale zamierza zająć się tym, co możemy nazwać trudno dostrzegalnym wpływem grzechu. Grzech, który jest gdzieś głęboko w nas. Grzech, który jest mało widoczny. Możemy powiedzieć subtelność grzechu, niewyrazistość grzechu, ale całe nauczanie Nowego Testamentu wskazuje, że jest to niewłaściwa postawa. Że jest to grzech, który jeszcze ma miejsce w nas, który pracuje w nas, który odprowadza nas od Boga i który nie pozwala, abyśmy przynosili Bogu chwałę. Chcę wspomnieć dzisiaj w 6 punktach o takich ukrytych grzechach, mniej widocznych. Te, o których czytaliśmy w pierwszym rozdziale, są widoczne. Są obrzydliwością dla chrześcijan, ale zobaczymy zaraz, że jest też inny wpływ grzechu, mniej widoczny, ale on również bardzo mocno niszczy nasze życie. Po pierwsze, widzimy tutaj, jak grzech wprowadza, czy też może wprowadzić uprzedzenie wobec słuchanej, czytanej Ewangelii. Uprzedzenie wobec słuchanej, czytanej Ewangelii. Czyni to następująco. Napełnia nas własnymi poglądami. Potem, gdy przychodzimy do Pisma, bierzemy tylko to, co nam odpowiada. Nie zauważamy tego, co się nam nie podoba. Nie zauważamy tego, gdy słowo chce nas wyzwolić, chce nas oczyścić, gdzie słowo chce dotknąć naszego życia. Jesteśmy napełnieni własnymi poglądami. Tak się stało z Żydami. Wszystko, co potrafili usłyszeć, kiedy słyszeli apostoła Pawła, gdy do nich przemawiał, było tylko to, że gniew Boży przeciwko poganom. Gniew Boży przeciwko, tak, to poganie, ci obrzydliwi poganie, to ci nieludzie, to te psy, oni zasługują na gniew Boży. Tak mówili Żydzi. Czy możliwe jest dzisiaj zaistnienie czegoś podobnego? Jakże łatwo jest słuchać kazania, czytać Pisma Święte, i wybierać sobie zwyczajnie coś, co się nam podoba, pozostawiając inne, pozostawiając niewygodne, nie wgłębiając się, nie zastanawiając się. Z Bożej łaski stoję na tym miejscu już ponad 30 lat. Widzę reakcję słuchaczy. Jeżeli mówię to, z czym się zgadzają, a więc jeżeli na tym miejscu potwierdzam ich pogląd, są uśmiechnięci, radośni. Ale jeżeli mówię coś, co gdzieś tam ich szczypnie, zaczynają być tacy zamieszani, gdzieś chować się za krzesłem. Właśnie to jest to, o czym teraz mówię. To, co czyni grzech, do czego doprowadza grzech, uprzedzenie do słuchanej, czytanej Ewangelii. Albo inaczej jeszcze, niektórzy z nas mają czasami tendencję do czytania Pisma nie dlatego, żeby dostąpić oświecenia, nie dlatego, żeby poznawać Boga, nie dlatego, żeby zrozumieć Boga, ale po to, by potwierdzić swoje poglądy, by potwierdzić swoje teorie i są w stanie podkreślić w Biblii to, co potwierdza ich pogląd. Musimy właściwie spojrzeć na Pismo Święte. Pismo Święte nie jest proste. Jest napisane przez Boga, przez największy, najdoskonalszy umysł. Pismo Święte w wielu miejscach jest dosłowne, w wielu miejscach można zrozumieć je tylko w sposób duchowy, poprzez światło, objawienie Ducha Świętego. Słowo Boże jest pełne tajemnic. Nie jest proste. Musimy zdawać sobie z tego sprawę, aby w nas było pragnienie i wyzbyć się uprzedzenia wobec słuchanej, czytanej Ewangelii. Drugie niebezpieczeństwo polega na tym, że zbyt wiele osób posiada tendencję do tego, by umieszczać nas w specjalnych kategoriach, przegródkach. Jestem Żydem, a ty jesteś poganinem. Jakże często słyszymy dzisiaj ludzi, jestem taki czy inny. Przede wszystkim jesteśmy chrześcijanami. Szufladkowanie nie może być nigdy na pierwszym miejscu. Jesteśmy chrześcijanami, a mamy tendencję, by umieszczać na sobie etykietkę. Ale potem oczywiście idziemy dalej, czyniąc to, o czym już mówiłem, odnajdujemy fragmenty w Piśmie Świętym, aby potwierdzić, uwiarygodnić nasze przekonanie. Poprzez etykietkę, kategorię, w której się umieszczamy. Jestem Żydem, a on jest poganinem. Inny wpływ grzechu sprawia, że odnosimy słyszaną prawdę do innych, lecz nie do siebie. Słyszymy Boże Słowo, ale potrafimy skierować szybko swój umysł na innych, a nie wejrzeć w siebie. Mówimy, racja. To obrzydliwe grzechy. Widzimy to na ulicach miasta. Widzimy to w telewizji. Widzimy w internecie. Czytamy o tych w gazetach. To są obrzydliwe grzechy. Okropne. Słyszymy o tym. Powiem więcej. Ci, którzy mają problem z pornografią, mówią najwięcej, jak ona jest okropna. Jak można? Dlatego, że mają problem. Tak wiele o tym mówią. Widzimy grzechy w innych, ale nigdy w nas samych. Patrząc na innych, jesteśmy zaślepieni do tego stopnia, że nie widzimy własnych grzechów. To ma miejsce, kochani, to naprawdę ma miejsce. Widzimy źdźbło. Potrafimy o tym rozmawiać godzinami. Szybko spieszymy, żeby z kimś się podzielić, żeby komuś przekazać. Ale jest to niewłaściwe. To jest grzech. Mniej widoczny. To jest ta subtelność grzechu, niewyrazistość grzechu. Ale sprawdźmy, czy nie ma miejsca w nas. Wszystko to, jak zobaczymy, było prawdą o Żydach. Chciałbym wam zadać pytanie. Kto z was, będących na tym miejscu, jest doskonały, nie popełnia błędów? Proszę, podnieście rękę. Kto z was jest doskonały, nie popełnia błędów? Nie widzę takiej osoby. Wszyscy twierdzimy, że nie jesteśmy doskonali. Popełniamy błędy. Więc jakim prawem osądzamy innych? Dlaczego inni nie mogą popełnić tych błędów? Wiecie, zrobiłem nawet sprawdzian. W rozmowie z innymi, którzy mówili, nie jestem doskonały. A wiesz co, a powiedz mi, jaki błąd widzisz w swoim życiu? Wiecie, jaka była odpowiedź? Usprawiedliwiająca. No wiesz, nieraz mi brakuje cierpliwości. W większości to były odpowiedzi. No nieraz w tej miłości może nie jestem taki, jak powinienem. Ale usprawiedliwiamy siebie. Odnosimy słyszaną prawdę do innych, nie do siebie. To jest niewłaściwe. Po czwarte, widzimy tutaj wiele utajnionych sposobów, dzięki którym grzech sprawia, że zaprzeczamy najważniejszej doktrynie, fundamentalnemu nauczaniu usprawiedliwienia z wiary. Tylko z wiary. Jest to wielki temat tego listu. Wszyscy, rozważając ten temat, doszedłem do wniosku, że wszyscy jesteśmy ekspertami w ucieczce od usprawiedliwienia z wiary. Jak to czynimy? Kiedy pokładamy swą nadzieję w czymkolwiek, czy w kimkolwiek innym prócz Pana Jezusa, Jego doskonałego dzieła. To gdzieś jest wewnątrz nas. My mówimy o usprawiedliwieniu z wiary, ale gdzieś wewnątrz nas liczymy, że to, co robimy, to wywoła jakąś Bożą przychylność. Na przykład urodziłem się w chrześcijańskiej rodzinie, muszę być chrześcijaninem. Poleganie na jakiejś innej formie moralności, swoim dobrym życiu, zaprzecza usprawiedliwieniu z wiary. Moralizm w jakiejkolwiek formie czy wymiarze przemyca samozadowolenie, zachwyt nad własnym stanem. Nie wiem, czy to widzicie, ale poczucie, ja jestem lepszy, ja jestem sprawiedliwszy. Nawet jesteśmy w stanie pokazać palcem o tym zboże, a z nim ciągle problemy. Z nim zawsze problemy. A on jest w takim stanie. A ja nie. Ja inaczej. I zaczynamy wpadać w samozadowolenie, zachwyt nad własnym stanem. To samo możemy odnieść do rytualizmu. Jestem na każdym nabożeństwie, a on, kiedy go ostatnio widziałeś? Jestem na każdej modlitwie. I w taki sposób niedostrzegalny pojawia się w nas to, że jesteśmy lepsi. Samozadowolenie. A to jest pokazane na przykładzie Żydów, jest niewłaściwe. Piąta rzecz. Inny, niezauważalny, subtelny w dziele wypaczania nas grzech. Jest on być może najbardziej niebezpieczny ze wszystkich, ponieważ prowadzi do oddzielenia życia od nauczania. Oddzielenia życia od nauczania. Są ludzie, którzy mówią, wierzę w Pana Jezusa. Dlatego wszystko jest ze mną w porządku. Więcej nic mi nie potrzeba. Nie chcę waszych kazań, waszego nauczania. Nie chcę tej głębokiej nauki. Uwierzyłem w Chrystusa. Jestem zbawiony. Wyszedłem do przodu na ewangelizacji. Podjąłem decyzję. Nie przywiązują zbyt wielkiej wagi do sposobu stylu życia. Oddzielenie życia od doktryny, od nauczania. Pytanie, dotyczące ostatniego tygodnia, żebyśmy mogli się odnaleźć w tym, o czym dzisiaj mówimy. Czy jesteś w stanie wskazać, co zrobiłeś dla Bożej chwały? W ostatnim tygodniu, co zrobiłeś dla Bożej chwały? Wiem, że przeżyłeś. Wiem, że być może dobrze przeżyłeś, bo żyjemy w dobrych czasach. Ale co szczególnego zrobiłeś dla Bożej chwały? Na przykład w temacie gościnności? Może w temacie przebaczenia? Może w temacie miłości, ale tej miłości nastawienia drugiego policzka? Może w temacie umierzenia się przyznałeś się do winy? Tak, nie miałem racji. Źle postąpiłem. Niewłaściwie. Wiecie, to jest wielkie, wielkie niebezpieczeństwo. Myśląc, że ja wiem, to wystarczy. Oddzielenie życia od tego, co nauczał Pan Jezus, co nauczali apostołowie. Są też inni ludzie bardzo zainteresowani teologią, doktryną. Lubią czytać doktrynalne, teologiczne książki. To sprawia im radość i mogą o tym rozmawiać godzinami. A czasem, gdy tak zażarcie dyskutują godzinami, to są w stanie stracić panowanie nad sobą. Jakie ma wtedy znaczenie wyznawana przez nich nauka? Mogą mieć w swoich głowach wszystkie możliwe doktryny, ale spójrzcie na ich życie. Czy żyją jak chrześcijanie? W Ewangelii Jana 13:17 czytamy takie słowa. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. Wiedzieć i postępować. Błogosławieni, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. W naszym życiu, postępowaniu, co jest najważniejsze? Miłość. 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 Czy jest ona widoczna? Wiemy i od razu byśmy powiedzieli, miłość. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 13 rozdział. Miłość przekrywa, miłość znosi, miłość nie chełpi się. Jesteśmy w stanie o tym powiedzieć. Ale w naszym codziennym życiu, jak to wygląda? Podsumuję to słowami, nie ma znaczenia, jak wielkie posiadacie poznanie doktryny. Nic wam tego nie przyjdzie, o ile nie prowadzą one do oczyszczenia, do przemiany naszego życia. Jeżeli nie prowadzą nas do dobrych uczynków. W liście do Tytusa jest w drugim rozdziale słowo, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości, oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. A więc niebezpieczeństwo oddzielenia życia od nauczania. Szóste, ostatnie spostrzeżenie. Upór, z jakim czynimy wszystko, aby siebie chronić. Zaczynamy od jednego stanowiska, a kiedy argument upada, przeskakujemy do następnego. Żydzi rozpoczęli od faktu, że są Żydami, narodem wybranym. Gdy to nie wystarczyło, przeskoczyli, ale my mamy prawo. A gdy to było za mało, ale my jesteśmy obrzezani. I my również potrafimy to czynić. Łapiemy się wszystkiego. Człowiek jest tak zapatrzony w siebie, człowiek jest tak pyszny i ślepy, że łapie się wszystkiego, by się usprawiedliwić. Ja mówię o sobie. A wy badajcie siebie. Potrafimy łapać się wszystkiego, żeby się usprawiedliwić. Jeden argument, następny. To jest tak, jak mówimy dziecku, no co zrobiłeś? Nie wolno. A on? A ona? I my również znajdujemy, szukamy wytłumaczenia naszego życia, naszej postawy. Czynimy to z wielkim uporem. A czyniąc to, odrzucamy pełen chwały Boży sposób zbawienia usprawiedliwienia tylko przez wiarę. Kończąc, chciałbym to podkreślić w trzech punktach. Ważność studiowania Pisma w odpowiedni sposób. Powtórzę, Pismo Święte, Biblia nie jest prosta. Żydzi znali dokładnie Pismo Święte. Znali proroctwo Izajasza. Czytali, że dziewica pocznie syna. Czytali o wielu, wielu innych proroctwach dotyczących osoby Pana Jezusa. Czytali wiele tajemnic, ale gdy przyszedł Pan Jezus, nie poznali, że to jest wypełnienie Bożego Słowa. Czy przed nami dzisiaj nie ma tajemnic? Apostoł Paweł, gdy naucza na temat małżeństwa, mówi, tajemnica to. Tajemnica. Gdy czytamy objawienie świętego Jana, ile tam jest tajemnic? Ile tajemnic jest zawartych w Nowym Testamencie? Dlatego ważne jest studiowanie Pisma w odpowiedni sposób. W pokorze, w uniżeniu, w społeczności z Bogiem. Pamiętajmy, że wtedy, gdy jesteśmy w społeczności z Bogiem, Duch Święty daje światło, daje oświecenie. To nie jest książka matematyki i fizyki, że mogę nabyć wiedzę i po prostu wiem. Tu jest potrzebna współpraca z Bogiem. To jest Boże Słowo. Tam jest zakryte, ale Bóg je zakrył przed tymi, którzy chcą się chlubić, że wiedzą. Tymi, którzy chcą to wykorzystać w sposób niewłaściwy. Ona jest odkryta dla tych, którzy mają pokorne serce, którzy szukają. Szukajcie, a znajdziecie. Ważność studiowania Pisma w odpowiedni sposób. Zawsze musimy przekładać Pismo do siebie. Zawsze do siebie. Jak ten fragment odnosi się do mnie? To, co czytaliśmy dzisiaj. Przeto nie możesz wymówić się od winy, człowiecze, kimkolwiek jesteś, gdy zabierasz się do sądzenia. W jakiej bowiem sprawie sądzisz drugiego, w tej sam na siebie wydajesz wyrok, bo ty czynisz to samo, co osądzasz. Bo ty też jesteś grzesznikiem. Nie masz prawa. A więc zawsze musimy przykładać Pismo do siebie. Jak ten fragment odnosi się do mnie? Biblia musi być głoszona, ale musi być życiowo stosowana. Boże Słowo, nauczanie Pisma Świętego musimy zabrać do domu, zabrać do miejsca zamieszkania, zabrać do miejsc pracy, zabrać do naszych relacji z innymi. Boże Słowo musi być zastosowane. Czy chcesz wiedzieć, w jakim miejscu jesteś? Rozpoczynaliśmy, otwórz me oczy, Panie. Czy chcesz wiedzieć, w jakim miejscu jesteś? Już na koniec. Chcę, abyśmy przeprowadzili test. A tam znajdziemy odpowiedź. Człowiek sprawiedliwy, dojrzały, człowiek przemieniony, człowiek wolny od grzechu, tego niewidocznego, może mniej zauważalnego, to jest człowiek, który najpierw oskarża samego siebie. Człowiek sprawiedliwy najpierw oskarża samego siebie. Sprawiedliwy zawsze dąży do tego, by widzieć zło u siebie samego, a zła u innych nie dostrzegać. tak samo widzi u innych dobro, a u siebie go nie dostrzega. Stara się, patrząc na innych, zobaczyć to, co jest dobrego. Pamiętam, gdy rozmawiałem z pewnym małżeństwem, które zaczęło mówić, a byli w problemie. On jest taki, on jest taki, on jest taki. O, ona, on jest taki, on jest taki, on jest taki. A ona taka, taka, taka. Zadałem pytanie, ale czy widzisz coś dobrego w swoim mężu? Czy widzisz jakiekolwiek dobre cechy? Czy widzisz jakiekolwiek dobre postępowanie? Człowiek sprawiedliwy, dojrzały, dostrzega to, co jest dobre. Jeżeli to, co jest złe, przykrywa miłością, albo modli się, żeby udzielić zachęty, tak zwane napomnienia, ale przekład oryginalny mówi o zachęcie, udzielić zachęty, aby ten ktoś wejrzał w siebie i odwrócił się od tego, co jest niewłaściwe. Człowiek sprawiedliwy najpierw oskarża samego siebie. Dąży do tego, by widzieć zło u siebie samego. Nie, żeby to dostrzegać u innych. U innych, żeby dostrzegać to, co jest dobre, a w sobie, żeby nie podkreślać tego, co jest dobre. Czy zaliczasz się do tej kategorii, bracie, siostro? Czy to jest twoja postawa? Czy to jest twoja dojrzałość? Czy to jest twoje chrześcijaństwo? Niesprawiedliwy, odwrotnie. Człowiek, o którym dzisiaj mówię, dąży do tego, by widzieć tylko to, co dobre w nim samym, a to, co złe u innych. Dostrzegać to, co jest dobre tylko we mnie, a w innych to, co jest niewłaściwe. I później potrafimy rozmawiać, a ten to to i to, a tamten to to i to, a tamta, jaka ona jest, a oni, jacy są. A przecież zobacz, jak oni wychowują swoje dziecko, a jeszcze wiele, wiele innych rzeczy. Drugi rozdział Listu do Rzymian, pierwszy werset. To jest nauczanie o tej postawie, która jest niewłaściwa, która jest grzechem, mniej widocznym, ukrytym, gdzieś tam głęboko w nas, może dotyczącym naszych emocji, naszego umysłu, naszych myśli, gdzie ten grzech pojawia się w nas, ale jeżeli chcemy czynić Bożą wolę, żyć dla Bożej chwały, powinniśmy się go wyrzec. Powinniśmy być świadomi. Żydzi nie byli świadomi. Apostoł Paweł, gdy nauczał o Ewangelii, o sprawiedliwości Bożej, oni przyjmowali to z radością. Masz rację. I być może wielu z was, gdy rozważaliśmy pierwszy rozdział, mówiło, tak, to jest prawda. Ale dzisiaj zobaczmy te subtelne grzechy, może mniej wyraźne, które są w nas. Przed nami jeszcze czas, abyśmy porozmawiali z Bogiem. Porozmawiali z Bogiem. Jeżeli słyszymy to słowo i widzimy siebie, to jest ten czas, żeby powiedzieć: Boże, to jest mój problem. To jest moja postawa. Ja tego nie chcę, ale sobie z tym nie radzę. To się pojawia. Takie myśli, taka reakcja, to się pojawia w moim życiu. Uwolnij mnie od tego, wybacz mi, oczyść mnie. Jeżeli widzimy, że jest taka potrzeba, uczyńmy to i wprowadźmy to w czyn. Zastosujmy to w swoim życiu, aby przynosić chwałę dla Boga. Amen.